Jeżeli macie Nowy Testament, to otwórzcie na liście do Hebrajczyków, 11 rozdziale. Hebrajczyków, 11 rozdział i przeczytajmy od wersetu 32 do 38. Tylko powiem, że autor listu do Hebrajczyków w 11 rozdziale mówi o bohaterach wiary i wymienia Abrahama, Mojżesza, między innymi. I tutaj dochodzimy do tego miejsca. I cóż powiem jeszcze, w wersecie 32, zabrakłoby mi przecież czasu, gdybym miał opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie i Samuelu i o prorokach, którzy przez wiarę podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, otrzymali obietnicę, zamknęli paszczę lwom, zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, podźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska. Kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych przez wskrzeszenie. Inni zaś zostali zamęczeni na śmierć, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Drudzy zaś doznali szyderstw i biczowania, a nadto więzów i więzienia. Byli kamienowani, paleni, przeżynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani. Ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. Więc ten werset, te fragmenty, te wersety, które przeczytaliśmy, to jest tylko dzisiaj pretekst do tego, żeby mówić o pewnej bardzo istotnej kwestii, która dotyczy nas wszystkich. Więc nie skupiamy się tak do końca na tym, co przeczytaliśmy, ale jest to pretekst do pewnego rozważania. Kiedyś byłem na spotkaniu chrześcijańskim, na którym mówcą był pewien Amerykanin. I ten człowiek wzywał ludzi do tego, aby stali się chrześcijanami i zachęcał ich, mówiąc, że jeżeli zostaną chrześcijanami, to wszystkie ich problemy zostaną rozwiązane. Mu zachęcał też jeszcze w inny sposób, mówiąc, że chrześcijaństwo jest jak wspaniała przygoda, prawda? I to fajnie brzmi, tyle że to jest kłamstwo, że to jest nieprawda, ponieważ to jest tylko jedna strona medalu. A zawsze potrzebujemy widzieć dwie strony. I list do Hebrajczyków pokazuje nam, że życie chrześcijanina to zawsze ma dwie strony medalu. Zawsze jest mowa o tych, którzy zgasili moc ognia. Jest mowa o tych, którzy zamknęli paszczę lwom. Pobili obce wojska. I my chcielibyśmy oczywiście być takimi ludźmi, którzy idą tylko w górę, prawda? Którzy jak przecinaki po prostu realizują Boży cel, zdobywają królestwa dla Boga, głoszą Ewangelię i wszyscy się nawracają. I chcielibyśmy tak. Ale jest też druga strona medalu, że ci, którzy wierzą, doświadczają prześladowań, doświadczają cierpienia. I nie wiadomo, w której grupie my będziemy. Jedno jest pewne. Ci, którzy dokonali tych wspaniałych rzeczy, przeszli przez cierpienia. Ci, którzy zakończyli w cierpieniu, przeszli przez cierpienia. To, co jednoczy te obie grupy, to jest cierpienie. Pomyślmy o Dawidzie. Wspaniały król Izraela. Można powiedzieć, zjednoczył wszystkie plemiona, został królem i dokonał wielkich rzeczy, pobił Filistynów. Ale też popatrzmy, żebyśmy nie zgubili gdzieś tych szczegółów, o których wiemy, o cierpieniu, przez jakie przeszedł, o cierpieniu, jakie spowodował. Jego własny syn podniósł rękę na niego. Dawid wdał się w romans z Batszebą, doprowadził czy zamordował człowieka, nie swoją własną ręką, ale wydając go w wojnie. Później za karę jego dziecko, które się narodziło w związku z tym romansem z Batszebą, umarło. Więc widzimy, że weźmy Mojżesza. Prawda, wyprowadził Izraelitów z Egiptu. Można powiedzieć, no cały czas ta tendencja w górę, prawda? Człowiek, który spotykał się z Bogiem twarzą w twarz, można powiedzieć, jak rozmawiał jak z przyjacielem, chwała Pańska się na nim objawiła i chcielibyśmy mieć rację jak Mojżesz, ale nie traćmy właśnie z obrazu, czy też z perspektywy tego, przez co Mojżesz przeszedł, a było to też cierpienie po drodze. Ale właśnie, często nam się serwuje taki obraz z tego chrześcijaństwa, że właśnie zostanie chrześcijaninem, wszystkie twoje problemy zostaną rozwiązane. Stanie się chrześcijaninem, to będziesz miał przygody, jak Indiana Jones miał przygodę, będziesz odkrywał wspaniałe rzeczy, będziesz Jamesem Bondem, który ma wspaniałe misje do realizacji. Ale patrząc na chrześcijaństwo, na dzisiaj, szczególnie w tym oknie muzułmańskim, to widzimy, że to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością taki obraz, bo jest wielu chrześcijan, dla których chrześcijaństwo nie jest wspaniałą przygodą. Oni widzą, że to jest realne życie, że to jest codzienne wołanie o chleb, ponieważ tylko Bóg może odpowiedzieć na ich wołanie, ponieważ nie ma środków dookoła. Muszą wierzyć o codzienny chleb. Powiedz to chrześcijanie. Może jak ktoś jest Amerykaninem, ma regularnie pensję na konto co miesiąc, ma dom i dwa samochody, to i żyje w amerykańskim miasteczku i żyje wygodnie, może dla niego to jest wspaniała przygoda, ale dla człowieka, który żyje w Indonezji, gdzie jest największa prawdopodobnie populacja muzułmanów na świecie, i gdzie są prześladowania chrześcijan, i gdzie meczetą dostać i stracić pół szczęki, to nie jest problem, więc dla niego to nie jest wspaniała przygoda. On wie, że wierząc w Jezusa Chrystusa kładzie na szali swoje życie. To nie jest misja Jamesa Bonda dla niego. On wie, że w każdej chwili może pojawić się jakaś bojówka muzułmańska i zabić wszystkich dookoła, wszystkich chrześcijan. Więc Pan Jezus zapowiedział, że ci, którzy w Niego wierzą, będą prześladowani, będą cierpieć dla Jego imienia. Więc dzisiaj o cierpieniu. Niekoniecznie tym spowodowanym prześladowaniami, ale generalnie o cierpieniu. Ponieważ widzimy, że każdy człowiek doświadcza cierpienia. Wystarczy spojrzeć w wiadomości, w wydarzenia, co się wydarzyło w ciągu ostatnich 24 godzin. Wycieczkowiec na Morzu Śródziemnym przewrócił się, osiadł na mieliźnie, przewrócił się. 3 osoby już na pewno nie żyją, 50 zaginionych czy 60 zaginionych. Tragedia. Wczoraj samochód z 4-osobową rodziną wpadł, poślizg na drodze, wpadł do stawu, wszyscy nie żyją. Bomba w Iraku. No widzimy, ciągle coś się dzieje. Cierpienie nie tylko dotyczy chrześcijan. Cierpienie dotyka każdego człowieka. Ale powstaje pytanie. Jak to jest? Dlaczego i tak jest, że skoro Bóg jest dobry, to dopuszcza, czy pozwala, żeby ludzie cierpieli? Dlaczego dobry Bóg dopuszcza cierpienie? I trzeba powiedzieć od razu, że nie wiemy. Że nie ma na to odpowiedzi. Pismo mówi, że w 5 Księdze Mojżeszowej, 29 rozdziale, 28 wersecie, że to, co jest zakryte, należy do Pana, Boga naszego. A co jest jawne, do nas i do naszych synów po wieczne czasy, abyśmy wypełniali wszystkie słowa tego zakonu. Jednym słowem, są rzeczy zakryte dla nas. Jedną z takich rzeczy jest właśnie, dlaczego jest tyle cierpienia. Dlaczego dobry Bóg pozwala na to, żeby ludzie cierpieli? Tego nie wiemy. Bóg na to pytanie nie odpowiada. Inną taką rzeczą zakrytą jest dla nas Boża opatrzność. Nie wiemy, nie potrafimy tego ogarnąć. Nie wiemy, jak Bóg działa we wszechświecie. Widzimy pewne rzeczy. Widzimy, możemy pewne rzeczy nazwać, ale tak do końca nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć, bo po prostu Bóg nas przewyższa. Po prostu nie wiemy. Bóg tego nie objawił. Tak samo nie wiemy, dlaczego jest tyle cierpienia, nie wiemy, dlaczego cierpimy. Więc powstaje pytanie, czy chrześcijaństwo ma coś do zaoferowania w tej kwestii? Czy ma coś do powiedzenia w kwestii cierpienia? Ponieważ cierpienie wcześniej czy później dopada każdego z nas. Wcześniej czy później przychodzi choroba, wcześniej czy później przychodzi śmierć, wcześniej czy później przychodzi jakieś zranienie i cierpienie nas dopada. Pytanie, czy chrześcijaństwo ma coś do zaoferowania odnośnie cierpienia, czy ma coś do powiedzenia? Nie uciekniemy od tego tematu, nie możemy go traktować tak, jakby go nie było. Tak jakbyśmy nie możemy podchodzić właśnie jak w Chinach jakiś czas temu było tak, że dziewczynka leżała w kałuży krwi, a ludzie przechodzili obok i udawali, że się nic nie stało. Więc na pewno nie możemy przyjąć takiej postawy, ponieważ cierpienie jest. Przychodzi do nas na różne sposoby, na wielorakie sposoby. I musimy się tym zająć. Pismo Święte podejmuje ten temat. Psalmy. Ileż razy psalmista woła, jak długo, o Panie, jak długo, wejrzyj na mnie, wejrzyj na moich wrogów, uwolnij mnie, wyswobódź mnie, zrób coś z tymi, którzy mnie prześladują. Więc widzimy Księga Joba, no jest mnóstwo rzeczy powiedzianych o cierpieniu, ale nie ma tej jednej rzeczy, dlaczego Bóg dopuszcza cierpienie. Oczywiście filozofia próbuje dać odpowiedź na cierpienie, próbuje je wyjaśnić, skąd, dlaczego, po co, ale jak dotąd się filozofii tego nie udało, czy filozofom. I tutaj nie możemy filozofować na temat cierpienia, ponieważ filozofia nie pocieszy naszego serca. Filozofia nie wyjaśni cierpienia. Jeśli chodzi o chrześcijaństwo, to oczywiście są różne próby podejścia do tematu cierpienia. Ale nie zawsze jest to przedstawiane w zdrowy, biblijny sposób. Bardzo często ruchy o podłożu charyzmatycznym prezentują dualistyczny pogląd na świat, na rzeczywistość. Dualistyczny to znaczy taki, że jest dobro i zło. I one ze sobą walczą. To znaczy, że prezentują jest Bóg i jest szatan. Bóg jest dobry, szatan jest zły. Więc to, co dobre, przychodzi od Boga, to, co złe, przychodzi od szatana. Ale mamy teraz już Chrystusa, który przyszedł, który pokonał szatana. W związku z tym, jeżeli przychodzi do nas choroba, to my musimy ją zgromić w imieniu Jezusa Chrystusa i choroba odchodzi. Czyli dobro pokonuje zło. Ale rzeczywistość jest taka, że to nie działa. Że nie zawsze tak jest. Że często jest tak, że człowiek gromi, ludzie, czy pastorzy, inni gromią demona, chorobę wyganiają, ale choroba ciągle jest w człowieku. Nigdzie się nie wybiera. I to powoduje w tym człowieku, który cierpi, zamieszanie i zwątpienie. Jak wtedy rozwiązać problem? Ponieważ człowiek ma problem, prawda? Wierzył, że jest dobro, jest Bóg, jest szatan, Bóg pokonał szatana, wystarczy zgromić chorobę, choroby nie ma, a tu choroba jest. Więc jak rozwiązać ten problem? No to jedyne rozwiązanie w takiej sytuacji jest to, że ten człowiek, ten cierpiący nie ma wiary. Bo my wszystko zrobiliśmy tak, jak trzeba. Więc pozostaje to, że człowiek nie ma wiary. Ponieważ tam, gdzie nie ma wiary, to sam Pan Jezus nie był w stanie dokonać cudów. To nie był w stanie dokonać uzdrowień, więc definitywnie ten człowiek nie ma wiary. Ale takie myślenie i rozumowanie wyrządza ogromną krzywdę tym, którzy cierpią. Takie myślenie w żaden sposób nie przygotowuje nas na cierpienie. Więc kiedy cierpienie przychodzi, robimy to, co nam się wydaje słuszne. Ale gdy to nie działa, to rozwala naszą wiarę, można powiedzieć tak brutalnie. To niszczy cały nasz światopogląd. Z drugiej strony próbuje się upraszczać cierpienie. Tak jak to zrobili przyjaciele Joba. Job był pobożnym człowiekiem, był bogatym człowiekiem, miał dzieci, ale pewnego dnia Szatan przyszedł do Boga, to jest oczywiście historia pewna. Przyszedł do Boga i powiedział, fajnie, on jest pobożnym człowiekiem, ale dlatego, że ty mu dałeś to wszystko. Jakby on to wszystko stracił, to by cię przeklinał po prostu w twarz. Powiedział, dobrze, zabierz. I przyszła. Job stracił wszystko i zachorował. I przyszli do niego jego przyjaciele i zaczęli go pocieszać. Jak go zaczęli pocieszać? Słuchaj. Jest prosta zasada. Zgrzeszyłeś, Bóg cię ukara. Gdybyś nie zgrzeszył, to Bóg by cię chorobą nie dotknął tymi wszystkimi rzeczami, które na ciebie przyszły. Grzech sprowadza chorobę. Upamiętaj się, wyznaj swój grzech, a Bóg odwróci to wszystko, co na ciebie przyszło. Tylko Job zaczął się drapać w głowę i zaczął się zastanawiać, ale za co ja mam przeprosić Boga? Jaki grzech mam wyznać? Prawda? Więc często też, patrząc na Nowy Testament, kiedy jest ten uczniowie widząc człowieka chorego czy ślepego od urodzenia, zapytali się Pana Jezusa, Panie, czy mistrzu, prawda? Kto zgrzeszył? Ten człowiek ślepy od urodzenia, czy jego rodzice? No, czyli proste rozwiązanie. On jest chory, ponieważ zgrzeszył, jest grzech. Albo w jego życiu, albo w jego rodziców. Mówiąc, mamy przyczynę i skutek. A Pan Jezus odpowiedział, ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice. Pan Jezus pokazuje, że odpowiedź jest dużo bardziej złożona, niż nam to by się wydawało, dużo bardziej złożona, niż nam to się wydaje. Oczywiście są sytuacje, kiedy choroba jest skutkiem grzechu. To nie jest tak, ale nie możemy zakładać, że wszystkie choroby, jakie ludzie mają, to jest skutek grzechu. Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś ludzi albo historię. Coś złego się stało, jakieś cierpienie przyszło i człowiek mówi, za jakie grzechy na mnie to przyszło, prawda? Za jakie grzechy? Co ja takiego zrobiłem? Albo co ja takiego zrobiłem? Za jakie grzechy Bóg mnie tak ukarał? A to niekoniecznie musi mieć związek z grzechem. Oczywiście są takie sytuacje, gdzie cierpienie, choroba jest wynikiem grzechu. Jak ktoś jest alkoholikiem i cierpi na wątrobę, że wątroba siada, no nie ma się czemu dziwić. Ale też może być Boża interwencja, jak w przypadku króla Uzjasza, który postanowił, że wyręczy kapłanów w świątyni, co było zabronione, że wyręczy kapłanów i złoży ofiarę, czy przyjdzie kadzidł w świątyni. Bóg potraktował go trądem natychmiast, żeby pokazać, gdzie jest jego miejsce. Jego grzech został natychmiast ukarany. Jest to kara za odstępstwo od Bożego prawa. Więc co zatem Biblia ma do powiedzenia odnośnie cierpienia? Oczywiście jest dużo rzeczy, ale kilka rzeczy chciałem wspomnieć. Patrząc na... Pewnie, idź. Nie szkodzi. Cierpienie. Patrząc na pierwszą księgę Mojżeszową, na początek Biblii, widzimy, że cierpienie jest obecne, ponieważ jest grzech. Upadek człowieka w grzech sprawił, że pojawiło się cierpienie. Kiedy Adam z Ewą już stanęli przed Bogiem, już wyszło, że zgrzeszyli, Bóg powiedział, że kobieta będzie rodzić w bólach, że człowiek ma w pocie czoła uprawiać ziemię, że wróci do ziemi, z której został wzięty, że zostali wygonieni z Edenu, oddzieleni od Boga. To wszystko to jest cierpienie. Dalej pojawia się morderstwo. Kain zabija Abla i tak dalej. Więc widzimy, że razem z grzechem pojawia się cierpienie. Druga rzecz, patrząc na koniec Biblii, czyli na objawienie, widzimy, że będzie dzień, kiedy cierpienia już nie będzie. Będzie dzień, kiedy Bóg otrze wszelką łzę. To znaczy, że co powoduje łzę na wokół człowieka? Cierpienie, ból, smutek. Że będzie dzień, kiedy Bóg otrze wszelką łzę, czyli Bóg sprawi, że nie będzie już żadnego powodu cierpienia, nie będzie choroby, nie będzie grzechu, nie będzie śmierci, nie będzie tego wszystkiego, co cierpienie powoduje. Ale to, ten dzień, kiedy nie będzie już cierpienia, dotyczy tylko tych, którzy idą do nieba. Tylko uczniów Chrystusa. Tylko tych, którzy są sprawiedliwi przed Bogiem, ponieważ oni idą do nieba i to z ich oczu będzie otarta wszelka łza. Natomiast ci, którzy zmierzają do piekła, bezbożni, niesprawiedliwi, ich cierpienie będzie, no jak to powiedzieć, spotęgowane, spermutowane może, mógłbym używać matematycznego języka. Pismo mówi, używa takich określeń, gdzie ogień nie gaśnie, mowa o piekle, a robak ich nie umiera, albo tam będzie płacz i zgrzytanie zębami. Kiedy płaczesz i kiedy zgrzytasz zębami? Z bólu. Z bólu. Ogień nie gaśnie. Jest temperatura, prawda? Ogień nie gaśnie, czyli jest cierpienie, gdzie robak nie umiera, coś drąży, coś powoduje dyskomfort. Piekło jest miejscem ciągłego cierpienia. Przypowieść, jaką Jezus powiedział o Łazarzu i bogaczu, pokazuje, że łono abrahamowe, na które poszedł ten biedny człowiek, ten Łazarz, jest miejscem pięknym, godnym pożądania, wartym być tam. Jest miejsce spokoju, miejsce odpoczynku, podczas gdy miejsce, w którym jest ten bogaty człowiek, jest to piekło, jest miejscem ciągłego cierpienia. Gdzie ten człowiek prosi o choćby o szklankę zimnej wody, czy tam o kubek zimnej wody, żeby móc ochłodzić się. Jest to miejsce cierpienia. Więc będzie dzień dla wierzących, w którym cierpienie się skończy. Ale będzie też ten sam dzień będzie dniem dla niewierzących, gdzie cierpienie będzie spotęgowane, ponieważ zostaną całkowicie oddzieleni od Boga. Często o cierpieniu myślimy jako o czymś, co nie ma sensu. To kolejna rzecz. Często mówimy to, prawda, patrząc na przeszłość, czy to na jakieś wydarzenia, że wydarzyło się w moim życiu coś, ale nie widzę w tym sensu. Nie widzimy sensu w cierpieniu. Ale pamiętajmy o tym, że Bóg potrafi obrócić zło w dobro. To, co nam złego się przytrafia, to cierpienie, przez które przechodzimy, może być kiedyś w przyszłości wykorzystane ku dobremu. W związku z tym oczywiście cierpimy. Ale i dzisiaj może nam się wydawać, że to, przez co przechodzimy, jest całkowicie bez sensu. Nie widzimy powodu, dla którego powinniśmy cierpieć. Ale być może będzie taki dzień, gdzie zobaczymy, gdzie nasze cierpienie pomoże komuś innemu. Przez co my przeszliśmy, pomoże komuś innemu, który przez to samo przechodzi. Józef, bracia jego chcieli się go pozbyć. Nie pasował im, ponieważ miał dziwne sny, że wszyscy inni bracia kłaniają się jemu. Miał dziwne sny, nie pasował im, więc go chcieli zabić. Na szczęście postanowili go sprzedać jako niewolnika do Egiptu. Ale ten niewolnik, ten Józef sprzedany do Egiptu, później staje się ratunkiem nie tylko dla braci, którzy chcieli go zabić, którzy chcieli się go pozbyć, ale staje się ratunkiem dla wielu, wielu ludzi, dla Egipcjan i dla Izraelitów. Więc Bóg, ci ludzie, ci bracia, mieli złe zamiary, mieli złe intencje, ale Bóg obrócił to w dobro i ten, którego chcieli się pozbyć, stał się ratunkiem dla nich i dla wielu innych ludzi. Tak samo z Panem Jezusem. Ten kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Jezus stał się narzędziem zbawienia dla wielu ludzi. Więc Każdy z nas doświadcza cierpienia. To nie ma kwestii. I nie chodzi o to, żeby teraz doszukiwać się jakiegoś cierpienia albo negować jakiś sens cierpienia, ale żeby zobaczyć, że być może w przyszłości będzie taki dzień, że ktoś stanie na naszej drodze, który przechodzi przez to samo, przez co kiedyś my przeszliśmy. Doktor Carson, nie wiem, czy ktoś zna, jest ewangeliczny wykładowca, może być. Jego żona przeszła przez raka. I przez to, że sama przeszła, to stała się aniołem dla wielu, wielu kobiet, które przez raka już przeszły albo przechodzą. Więc to, przez co my przechodzimy dzisiaj, może być pomocne dla kogoś, kto przechodzi, będzie przechodził przez to samo, co my. Kolejna rzecz. Bóg stał się człowiekiem i przeszedł przez cierpienie. Doświadczył cierpienia i musimy pamiętać, że to nie tylko doświadczył cierpienia, będąc na krzyżu. Służba Jezusa była stałym cierpieniem, można powiedzieć. W ciągu swojego życia doświadczał cierpienia, ponieważ była to służba, była to uniżenie. Była to służenie innym ludziom. A jak się czujesz, jak przynosisz, załóżmy, komuś kubek zimnej wody, a ktoś ci ten kubek wytrąca z ręki i gardzi tym? Jak się czujesz? Jak się czujesz, jeżeli ty chcesz robić dobrze, chcesz uzdrawiać, chcesz głosić Ewangelię, a ludzie chwytają za kamienie i chcą cię ukrzyżować, ponieważ robisz coś, co im nie pasuje do ich stereotypu? Jezus widział to cierpienie. Jezus widział choroby, jakimi ludzie są nękani. Widział grzech, jaki ludzie brną. Niewiarę, jaka ich charakteryzuje. Widział to, że chcieli się Go pozbyć. Więc to nie była bułka z masłem. Stanie się człowiekiem, wcielenie nie było bułką z masłem dla Jezusa, ponieważ to było ciągłe cierpienie. Ale ponieważ Jezus przeszedł przez te cierpienia, przez próby, przez doświadczenia, oferuje realną pomoc dla tych, którzy przez cierpienia przechodzą. Na przykład Was zapowiedział, że ci, którzy wierzą w Niego, będą prześladowani, że będą ciągani po synagogach, po sądach. Jak Jezus może w tej sytuacji pomóc? Duch Święty będzie wiedział, pouczy Was w tej właśnie godzinie, co trzeba mówić. Nie martwcie się o to, co macie mówić. Duch Święty powie Wam, co macie mówić. To jest realna pomoc Jezusa, ale są też inne rzeczy, inne rodzaje pomocy, jakie Jezus daje. Pamiętajmy też, ostatnia rzecz, że to, że Jezus jest w niebie, w miejscu, gdzie już nie ma cierpienia, nie ma bólu, nie oznacza, że Jezus jest daleko od naszego cierpienia. Że nasze cierpienie już Go nie dotyczy. Nie myślmy w tych kategoriach. Kiedy Paweł jechał do Damaszku, aby prześladować wierzących w Jezusa Chrystusa, Jezus ukazał mu się na drodze i powiedział do niego: Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? A mówił w kontekście tych chrześcijan. Jezus utożsamia się z naszym cierpieniem. Jezus utożsamia się z nami. Nie jest daleko od nas. Osobiście odebrał to, co Paweł zamierzał zrobić, to prześladowanie. Więc Jezus utożsamia się z nami i oferuje nam swoją pomoc. Więc kilka słów zastosowania. Nasze życie na ziemi trwa tylko chwilę. W porównaniu z wiecznością to jest naprawdę odrobinka, jest to moment. Ile byśmy dali, żeby nie cierpieć? Ponieważ kiedy cierpimy, to wydaje nam się, że ta chwila trwa i trwa i trwa. Dni wydają się po prostu nie mieć końca, kiedy cierpimy. Cierpienie potrafi obrzydzić życie. Naprawdę potrafi obrzydzić życie. Wielu ludzi targa się na życie po prostu już dłużej, nie daje rady. I wybiera linę albo inne rzeczy, albo tabletki. Więc warto się zastanowić, gdzie się spędzi wieczność. Warto się zastanowić, jak się spędzi wieczność. Czy będzie to niebo, gdzie nie będzie cierpienia, czy też będzie to piekło, gdzie jest ciągłe cierpienie. Osobiście powiem tak, że pójście do dentysty dla mnie jest bardzo wielkim przeżyciem, do którego no, muszę się zmuszać, żeby tam pójść, ale jako facet boję się dentysty generalnie. Ale już kiedy leżę na tym fotelu i tam ten dentysta już coś robi, to wtedy myślę o niebie, że tam już nie będę musiał chodzić do dentysty, że tam już nie będzie problemów z zębami, z próchnicą. I to mi pomaga przetrwać te ciężkie chwile, te ciężkie momenty. Oczywiście wiem, że to jest nic w porównaniu z tym, co przez to ludzie przechodzą, prawda? Przez te cierpienia, którego doświadczają, że dentysta to jest nic. Ale przypominam sobie, że niebo jest miejscem, gdzie już tego nie będzie, że teraz cierpię, ale to tylko na chwilę. Potem już tego nie będzie. I dziękuję Bogu za Jezusa Chrystusa wtedy. Że niebo jest moim domem, do którego zmierzam, że jestem tylko tu przychodniem na tym miejscu, że moje skarby są w niebie, nie w tej dolinie łez. Więc niektórzy ludzie, chrześcijanie, niechrześcijanie, bo to dotyczy, cierpienia dotyczy wszystkich, przechodzą piekło na ziemi. Ich życie nie jest usłane kolcami. Muszą się ciągle zmagać. Może jesteś jedną z tych osób właśnie, która ma ciągle podgórkę, która ciągle doświadcza cierpienia. To chciałem, abyś zapamiętał tą jedną rzecz przynajmniej, że Jezus cierpiał, abyś ty mógł jeść z drzewa żywota i abyś mógł pić z rzeki życia i abyś mógł być z Ojcem na wieki w miejscu, gdzie cierpienia nie będzie. I wiedz, że ten dzień przyjdzie. I będzie to dzień, kiedy Bóg twój smutek zamieni w radość, a twoje łzy w uśmiech. Będzie to dzień Pana, który zdepcze swoich wrogów. Będzie to dzień zbawienia, kiedy wszystko to, co Bóg obiecał, będzie nam w pełni wypłacone. Więc dzisiaj cierpimy. Dzisiaj doświadczamy cierpienia. Ale jeżeli jesteśmy uczniami Chrystusa, to będzie dzień, kiedy cierpienia nie będzie. I tym pocieszajmy się każdego dnia. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo. Dziękujemy Ci za Jezusa Chrystusa, który przeszedł przez cierpienia, przez próby i że On może pomóc faktycznie, realnie tym, którzy przez próby przechodzą. Panie, dziękujemy Tobie za to, że Ty nie dajesz wspaniałej wizji, że wszystko będzie ładnie i pięknie, ale dajesz realistyczny obraz, że jako chrześcijanie to będziemy cierpieć i to więcej z powodu właśnie wiary w Jezusa Chrystusa. Panie, nie rozumiemy wielu rzeczy, nie rozumiemy tego, dlaczego bezbożnym się powodzi, a wielu chrześcijan nie ma na chleb. Panie, nie rozumiemy tego, ale wiemy i wierzymy w to, że Ty jesteś Bogiem dobrym, sprawiedliwym, suwerennym i że Ty masz w tym cel jakiś, że Ty wszystko dobrze uczyniłeś i Ty wszystko dobrze robisz, Panie. I my zdajemy się na Ciebie, Panie, w tym wszystkim. Zdajemy się na Chrystusa. I Panie, daj nam wyczekiwanie, daj nam nadzieję właśnie tego, że będzie dzień, kiedy cierpienia nie będzie. I że będziemy razem z Chrystusem w niebie. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.